Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Adapt. Dlaczego sukces zawsze zaczyna się od porażki? To książka popularno-naukowa i ekonomiczna Tima Harforda, autora znanego z analizowania codziennych zjawisk przez pryzmat ekonomii. Jej głównym tematem jest rozwiązywanie problemów w świecie, który jest zbyt złożony i zmienny, by można było bezpiecznie polegać wyłącznie na centralnych planach, prognozach oraz opinii ekspertów. Harford czerpie z mechanizmu ewolucji, ale nie traktuje go jako prostej metafory. Pokazuje, że postęp powstaje dzięki różnorodnym próbom, selekcji rezultatów i możliwości odrzucania rozwiązań, które nie działają. Analizuje zastosowanie tej zasady w organizacjach, polityce publicznej, działaniach wojskowych, innowacji oraz systemach narażonych na katastrofalne błędy. Celem książki nie jest pochwała nieodpowiedzialnego ryzyka. Autor przekonuje raczej, że porażki są użyteczne tylko wtedy, gdy są ograniczone, rozpoznawalne i nie niszczą całego systemu. Adapt przedstawia więc praktyczną teorię uczenia się w warunkach niepewności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ewolucja jako model uczenia się przez zróżnicowane próby. Punktem wyjścia Harforda jest darwinowski mechanizm zmienności i selekcji. W naturze nie istnieje centralny projektant, który z góry zna najlepszą odpowiedź na nowe warunki. Pojawiają się różne cechy, większość nie przynosi przewagi, lecz nieliczne zwiększają szanse przetrwania i rozmnażania. Autor przenosi tę logikę na ludzkie problemy, zwłaszcza tam, gdzie zależności są liczne, a skutków działań nie da się wiarygodnie przewidzieć. Nie twierdzi, że firmy czy państwa powinny bezrefleksyjnie naśladować przyrodę. Istotą analogii jest procedura poznawcza. Zamiast obstawiać jedną wielką odpowiedź, warto dopuścić wiele odmiennych rozwiązań, sprawdzać ich konsekwencje i rozwijać te, które rzeczywiście działają. Takie podejście wymaga różnorodności pomysłów, uczciwej oceny wyników oraz gotowości do rezygnacji z błędnych kierunków. Harford podkreśla, że porażka sama w sobie nie jest cnotą ani automatyczną lekcją. Staje się źródłem wiedzy dopiero wtedy, gdy można ustalić, co nie zadziałało i dlaczego. Książka przeciwstawia ten proces złudzeniu, że złożone zjawiska społeczne da się opanować kompletnym planem. Domniemaniu nieprzewidywalnym otoczeniu przewagę daje niepozorna pewność, lecz zdolność do szybkiego korygowania działań. Po drugie, małe, odwracalne błędy jako warunek bezpiecznej innowacji. Najbardziej praktyczna zasada książki dotyczy projektowania porażek tak, aby można było je przetrwać. Harford rozróżnia sytuacje, w których błąd pozostaje lokalny, od takich, w których pojedyncza pomyłka może uruchomić nieodwracalną katastrofę. W systemie luźno powiązanym eksperyment można przeprowadzić na małą skalę, a jego niepowodzenie nie przekreśla dalszego działania organizacji. Taki układ sprzyja uczeniu się, ponieważ daje miejsce na korekty. W ekosystemie ściśle powiązanym awaria jednego elementu może szybko zagrozić całości, dlatego swobodne eksperymentowanie byłoby nieodpowiedzialne. W tym przypadku priorytetem stają się zabezpieczenia, ostrożność i ograniczanie możliwości kaskadowych błędów. Rozróżnienie jest ważne, bo popularne hasło o akceptowaniu porażki łatwo stosować zbyt szeroko. Autor nie namawia do ryzykowania tam, gdzie ceną testu mogą być ludzkie życie, bezpieczeństwo publiczne albo trwałe zniszczenie zasobów. Zachęca natomiast do dzielenia dużych decyzji na mniejsze próby, ustanawiania granic strat oraz tworzenia mechanizmów szybkiego zatrzymania nieudanego projektu. Dzięki temu ryzyko nie znika, ale staje się informacyjne, a nie niszczące. Adaptacja wymaga zatem nie odwagi do dowolnego błędu, lecz konstrukcji systemu, w którym błędy są wykrywalne, ograniczone i odwracalne. Po trzecie, dysent i wiedza z pierwszej linii przeciw złudzeniom hierarchii. Harford krytycznie ocenia organizacje, w których decyzje płyną wyłącznie z góry, a osoby najbliżej praktycznych problemów nie mogą kwestionować przyjętego planu. Hierarchia może usprawniać koordynację i ograniczać powielanie pracy, lecz w szybko zmieniających się warunkach łatwo odcina decydentów od informacji. Autor wykorzystuje m.in. doświadczenia działań amerykańskich w Iraku, aby pokazać, że formalny plan często przegrywa z realiami rozpoznawanymi przez ludzi działających na miejscu. Najważniejsza lekcja nie brzmi, że każdy rozkaz należy ignorować. Chodzi o tworzenie kanałów, przez które niepokojące dane, odmienne interpretacje i lokalne eksperymenty mogą dotrzeć do centrum, a następnie zmienić sposób działania. Dissent nie ma być dekoracyjnym prawem do wyrażenia opinii. Liderzy powinni go aktywnie wymagać, ponieważ milczenie podwładnych może wynikać ze strachu, lojalności lub presji na zgodę. Książka pokazuje też wartość różnorodnych perspektyw. Jednolity zespół może szybciej osiągnąć pozorny konsensus, ale łatwiej przeoczy własne założenia. Organizacja ucząca się łączy autonomię na niższych szczeblach z jasnym przekazywaniem informacji o rezultatach. W ten sposób lokalna wiedza nie pozostaje przypadkowym wyjątkiem, lecz staje się materiałem do systemowej adaptacji. Po czwarte, innowacja organizacyjna wymaga decentralizacji i selekcji pomysłów. W części poświęconej przedsiębiorstwom Harford analizuje, dlaczego innowacja rzadko powstaje wyłącznie w wyniku polecenia zarządu. Nowe rozwiązania wymagają czasu, swobody testowania oraz kontaktu z konkretnymi potrzebami klientów i pracowników. Autor wskazuje na praktyki pozwalające ludziom niżej w strukturze rozwijać własne pomysły, a także na znaczenie współpracy i oceny przez współpracowników. Przykład czasu przeznaczanego przez pracowników Google na własne projekty ilustruje ideę tworzenia przestrzeni dla eksperymentu, a nie gwarancję, że każda taka inicjatywa będzie wartościowa. Kluczowa pozostaje selekcja. Organizacja musi odróżniać obiecującą próbę od kosztownego projektu podtrzymywanego tylko z przyzwyczajenia lub ambicji jego twórców. Z tego powodu decentralizacja nie oznacza braku standardów. Potrzebne są mierniki, informacja zwrotna i możliwość zakończenia przedsięwzięcia, które nie daje rezultatów. Harford zwraca uwagę, że premie, autonomia oraz peer monitoring mogą wzmacniać odpowiedzialność osób podejmujących decyzje lokalnie. Jednocześnie takie mechanizmy działają tylko wtedy, gdy kultura firmy nie karze za każdą rozsądną, lecz nieudaną próbę. W przeciwnym razie pracownicy będą chronić siebie, wybierając bezpieczne działania i ukrywając problemy. Autor przedstawia innowacje jako proces portfelowy. Większość prób nie musi odnieść sukcesu, jeśli nieliczne wartościowe odkrycia mogą zostać zauważone, rozwinięte i upowszechnione. Na koniec. Polityka publiczna między eksperymentem a odpowiedzialnością za skutki. Harford odnosi swoją koncepcję również do państwa. Ponieważ decyzje publiczne często dotyczą problemów o wielkiej skali, takich jak ubóstwo, kryzysy finansowe czy zmiana klimatu. Krytykuje skłonność polityków do ogłaszania szerokich planów, które tworzą wrażenie kontroli, lecz pozostawiają mało miejsca na porównanie alternatyw. Gdy program jest wdrażany wszędzie naraz, jego błędy mogą objąć ogromną populację, a zarazem trudno ustalić, które elementy rzeczywiście odpowiadają za rezultat. Lepszym podejściem jest, tam gdzie to możliwe, testowanie różnych rozwiązań w ograniczonym zakresie i rozszerzanie tych, które przynoszą potwierdzone korzyści. Autor dostrzega jednak polityczną trudność takiej metody. Wyborcy i media często traktują przyznanie się do błędu jako dowód niekompetencji, więc rządzący mają bodziec do ukrywania niepowodzeń oraz obrony pierwotnych decyzji. Adapt wymagałoby zatem instytucji, które uznają eksperyment za normalną część odpowiedzialnego działania. Harford rozważa także nagrody i inne mechanizmy zachęt jako możliwe narzędzia pobudzania poszukiwań poza administracją. Nie przedstawia ich jako uniwersalnego zamiennika regulacji czy usług publicznych. Ich sens polega na otwieraniu wielu dróg do rozwiązania jasno określonego problemu. W sprawach o skutkach potencjalnie nieodwracalnych autor przypomina zarazem o potrzebie ostrożności. Polityka adaptacyjna ma łączyć pluralizm prób z kontrolą ryzyka, a nie usprawiedliwiać przypadkowość decyzji. Podsumowując, Adapt będzie szczególnie wartościowa dla menedżerów, przedsiębiorców, osób projektujących usługi publiczne, analityków oraz czytelników zainteresowanych tym, jak podejmować decyzje bez pełnej wiedzy o przyszłości. Może też pomóc ludziom pracującym w dużych instytucjach zrozumieć, dlaczego dobre intencje, staranne prezentacje i autorytet ekspertów nie wystarczają, gdy problem jest złożony. Praktyczny pożytek z książki polega na zmianie języka planowania. Zamiast pytać wyłącznie o idealne rozwiązanie, czytelnik może pytać o najmniejszy bezpieczny test, koszt niepowodzenia, sposób pomiaru wyniku oraz warunki zakończenia projektu. to pytania użyteczne zarówno w firmie, jak i w administracji. Na tle wielu książek o porażce Harford wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do psychologicznej zachęty, by być bardziej odpornym. Jego argument ma charakter systemowy. Porażka jest produktywna nie dlatego, że zawsze buduje charakter, lecz dlatego, że w dobrze zaprojektowanym procesie dostarcza informacji potrzebnej do selekcji lepszych rozwiązań. Równie istotne jest zastrzeżenie dotyczące systemów ściśle powiązanych. Autor nie romantyzuje chaosu i nie proponuje, by wszystkie dziedziny zarządzać metodą prób i błędów. Pokazuje granice tej metody oraz konieczność chronienia przed błędami o katastrofalnej skali. Połączenie ekonomii, biologii ewolucyjnej i analizy organizacji sprawia, że książka oferuje spójne narzędzie myślenia o adaptacji, a nie zbiór luźnych porad o innowacyjności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Tim Harford, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.